Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku programu podcastowego Momentami Zabiegani. Jak zwykle witamy się z wami w składzie redaktor Jakub Szewczyk i Szymon Krzak.
Dzień dobry.
Drodzy słuchacze, od kiedy zaczęliśmy tworzyć tą audycję, chcieliśmy pokazać trochę inne oblicze sportu. Bardziej emocjonalne i duchowe, a nie tylko zorientowane na wynik i twarde dane. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszego dnia niż dzisiejszy na przeprowadzenie rozmowy z tą młodą i bardzo dobrze zapowiadającą się triatlonistką. A dlaczego nie mogłem sobie wyobrazić lepszego dnia? No tego dowiecie się z odcinka i z intro, które dzisiaj będzie trochę inne. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Jest już na mecie Józefina Mojarska, 26 miejsce, 5 minut 46 sekund straty, ale dajmy raz jeszcze wyraz tego, jak jesteśmy z jej dumni. Wielkie brawa Józefina Mojarska!
Dzisiaj naszą gościnią jest znakomita triatlonistka z Krakowa, Józefina Młynarska, znana również jako Fina. Trzykrotna złota medalistka Mistrzostw Polski Juniorek oraz brązowa medalistka Pucharu Europy Juniorek. Od tego sezonu ściga się w elicie. Była najszybszą spośród wszystkich Polek na zawodach Pucharu Europy w Olsztynie, które odbyły się 27 maja. I była reprezentantką Polski na Igrzyskach Europejskich w 2023 roku w Krakowie. Witamy Cię bardzo serdecznie w naszym programie podcastowym.
Cześć, bardzo mi miło.
Mamy tutaj taką tradycję, że na początku zadajemy trudne, tudzież dziwne pytanie na rozgrzewkę i szczerze mówiąc dzisiaj nie musiałem się wspinać na wyżyny swojej kreatywności. Po prostu zadam Ci pytanie, które przychodzi mi do głowy. Jak to jest wystartować w elicie, w Igrzyskach Europejskich w swoim własnym mieście i zaliczyć, no chyba jak na razie start życia, prawda?
Tak.
Jakie to uczucie?
To jest uczucie nie do opisania, bo to jest spełnianie marzeń i jakby to jest coś, to kiedy tłumaczę komuś, bardzo często ludzie patrzą na mnie jak na wariatkę, bo uważam, że ten moment, kiedy spełniasz swoje małe marzenie, jest najpiękniejszą chwilą w życiu i uważam, że dla tych małych marzeń warto żyć i uważam, że warto je mieć. Dlatego to jest połączenie ekscytacji ze szczęściem, trochę ulgą, bo wiadomo, przed każdym takim startem jest spory stres. I myślę, że to jest po prostu piękne uczucie, którego chyba nie opiszę, bo właśnie to jest trudne pytanie, jak to opisać?
No, czyli jednak udało mi się.
A był taki moment dzisiaj, że ten stres ci już odpuścił?
Ja posiadam w sobie coś takiego, że stres puszcza w momencie sygnału startowego, ale ja dzisiaj byłam bardzo podekscytowana tym startem, bo jestem w Krakowie i ja tutaj mieszkam, ja się tu urodziłam, ja tu trenuję od zawsze. Było mnóstwo moich znajomych i bliskich mi osób na tym starcie, więc czułam się też trochę jak u siebie i to myślę, że dodawało pewności siebie, bo byłam u siebie i znałam to miejsce całkiem nieźle.
A zdarzało ci się już pływać w Zalewie Nowochódzkim?
O nie, to było pierwszy raz.
Ciekawe miejsce w ogóle, jak w Krakowie, jak na rozgrywki triatlonowe, nie? Ten Zalew Nowochódzki. My tutaj obstawialiśmy raczej kryspinów, albo może zakrzówek, albo chociaż bagrę, a tutaj Zalew Nowochódzki. Jak coś się w ogóle pływało?
Płynęło mi się całkiem nieźle. Ja byłam zaskoczona, że ta woda, istnieje do paru poprzednich miejsc, w których miałam okazję pływać, takich właśnie w sumie bajor, bo to było bajoro, nie śmierdziała, ona była naprawdę czysta. Faktycznie jest tam trochę mułu, ale to nie była najgorszej jakości woda, bo tym nas straszono i ludzie, jak słyszeli, że będziemy pływać na Zalewie Nowochódzkim, to mówili, że przecież my się tam wszyscy potrujemy. Ale nie było źle i myślę, że to w ogóle fajne miejsce do rozgrywania tego typu zawodów. Na pewno trudna logistyka, bo parę dość głównych ulic w Krakowie zamkniętych, ale właściwie to super miejsce, ponieważ było dużo ludzi na trasie, dużo przechodniów nawet na tym dojeździe przez ulicę Kocmyrzowską. Pojawiło się dużo takich przechodniów faktycznie, którzy nam kibicowali i myślę, że to dodaje też takiej imprezie rangi i sprawia też, że nam się lepiej ściga, ale też ma duży wpływ na popularność triatlonu, który cały czas walczy o to, żeby w Polsce na tym dystansie olimpijskim zaistnieć.
Wiesz co, właśnie rozmawialiśmy z zawodniczkami, to każda w zasadzie, jeśli chodzi o trasę, mówiła to samo, że super przygotowana i że mega zadowoleni są wszyscy.
Cieszymy się, bo to jest u nas.
I nawet żartowaliśmy z Szymonem na ten temat, który ty poruszyłaś, że dużo kibiców to by nie było takich przypadków, bo jest wtorek, wcześnie rano, ludzie szli do pracy i zobaczyli, o tu jakieś zawody się rozgrywają, więc przystanę i pooglądam sobie.
To, ale to jest fajne właśnie i myślę, że tą popularność buduje jednak świadomość w społeczeństwie, że taka dyscyplina jest, ponieważ wśród młodych ludzi to już coraz częściej pojawia się taka świadomość, że ten triatlon odbywa się na igrzyskach, na dystansie olimpijskim, że to ściganie odbywa się trochę inaczej niż na tych długich dystansach, a jednak myślę, że właśnie dużo osób poznawało ten triatlon właśnie dzisiaj gdzieś na ulicach w Krakowie.
Bądźmy szczerzy, to jest całkiem widowiskowa dyscyplina.
Szczególnie ten dystans olimpijski, nie?
Tak.
Tak,
jest dynamiczne mega.
Tak, to ściganie jest takie, że dużo się dzieje i myślę, że to, że poziom na świecie w ogóle idzie cały czas do góry, sprawia, że to ściganie jest coraz bardziej widowiskowe, ponieważ te wydarzenia tak naprawdę rozstrzygają się do samego końca i nawet stając na starcie nie jesteśmy w stanie obstawiać jakby jaki będzie finał tej rozgrywki.
No właśnie, a propos tego wzrastającego poziomu, bo poprzedni sezon zakończyłaś na drugim miejscu w światowym rankingu, ale wśród juniorek.
I teraz
zaczynasz się ścigać w elicie i jakby od nowa budujesz swoją pozycję. Jak duży jest ten przeskok?
Przeskok jest dość duży. Ściganie w juniorkach jest trochę inne. Na pewno nie jest tak mocny rower na tych wyścigach juniorskich. I myślę, że juniorki całkiem inaczej zachowują się też na starcie. Jednak seniorki są dużo pewniejsze siebie. Rower jest na przykład, moim zdaniem, największa różnica między sportem juniorskim a seniorskim w naszej dyscyplinie. To jest właśnie ten rower, gdzie dziewczyny tak naprawdę jeżdżą w bardzo niewielkich odległościach między kierownicami. Tam zdarzają się sytuacje, że ktoś wjeżdża ci po prostu gdzieś pod udo i po prostu czujesz czyjś rower i to jest całkiem normalne w tym wyścigu. Też wraz z wzrastającym tym poziomem sportowym wzrasta też poziom przepisów i tego, jak bardzo się kontroluje to, żeby to zachowanie było jednak bezpieczne. I myślę, że ta różnica jest taka, że po prostu dziewczyny są mocniejsze, a świat na przestrzeni ostatnich 5 lat, zwłaszcza u kobiet, poszedł bardzo do góry.
A jak jedziesz w peletonie, to czujesz się pewnie, nawiązując do tego, co mówiłeś? W sensie odpuszcza ci takie przejęcie, trochę taki, co się może stać za chwilę, że wiesz, zahaczysz kogoś około, tylko po prostu, nie wiem, to jest jakieś takie myślenie już grupowe, że po prostu jedzie cały peleton jak jeden organizm.
To zależy, ponieważ jeżdżąc w takich mniejszych grupach, tak jak jechałam w grupie właśnie w Rzeszowie, czy teraz później już jechałam pod tym trzecim kółku, jechałyśmy w piątkę, to w takich grupach czuję się pewnie i umiem się odnaleźć, ale to właśnie to doświadczenie juniorskie, które wyniosłam, że w takich grupach głównie jeździłam jednak. Ja znajdując się na swoim pierwszym starcie w tym sezonie w Kaorle, w grupie 30-osobowej prawie, byłam w szoku i to dla mnie to było gigantyczne odkrycie, że w ogóle tak można jeździć, więc ja jestem w tym momencie na etapie takiego oswajania się z tym i z każdym kolejnym startem próbuję jeździć coraz pewniej i stawiam sobie małe cele na start, żeby właśnie gdzieś tam wjeżdżać w środek tego peletonu i nie bać się w niego wjechać, ale to jest dla mnie ciężkie, bo jednocześnie ten rower jest bardzo mocny, bardzo szybki, bo jeździmy z średnią po 40 na godzinę, więc momentami potrafimy się ścigać po 50-55 na godzinę i w takich momentach trzeba mieć jeszcze nie tylko zaufanie do własnych umiejętności, ale do zaufania do całej grupy, w której się znajdujesz, ponieważ tam jeden błąd jednej osoby może kosztować całą grupę, koniec wyścigu.
Dzisiaj właśnie udało wam się skleić, byłyście w trzeciej grupie i dojechałyście do drugiej grupy i złączyłyście się w jedną dużą. Odniosłem takie wrażenie, a później znowu się rozłączyłyście. To było jakby celowe? Nie stwierdziłyście, że nie utrzymacie, to się przetasowało i stwierdziliście, że nie utrzymacie tego tempa, czy...
To znaczy, ja nie dojechałam do tej pierwszej grupy, myśmy odpadły trochę wcześniej i generalnie wynikało to po prostu z tego, że na jednym z zakrętów ta jazda była dla mnie bardzo mocna, mnie bardzo dużo kosztowało właśnie dzisiaj pływanie i na jednym z zakrętów po prostu nie dałyśmy rady, tak mówimy na to, dospawać do grupy i znaleźć się w tej grupie, kiedy grupa się już rozpędzała i grupa się rozpędziła, a my zostałyśmy, ja zostałam wtedy we dwie i dojechały do nas dziewczyny, które odpadły po prostu wcześniej na poprzednim jej nawrotce i jechałyśmy po prostu już w piątkę wtedy od tamtego momentu, Ale tak, brakowało na tym rowerze mocy, ale powiem szczerze, to jest jeden z moich najmocniejszych rowerów w ogóle w życiu i myślę, że ten brak mocy to jest coś, co mogę ja powiedzieć, ale w stosunku do najlepszych dziewczyn w Europie, to dla mnie był dalej mocny rower.
No tak, bo jak się przegląda wyniki, czy z takiego pucharu Europy, czy właśnie z takich zawodów jak dzisiaj, z Igrzysk Europejskich, to różnice pomiędzy na przykład pierwszym i 50. miejscem wynoszą po 2 minuty na dystansie sprinterskim, 4 minuty na dystansie olimpijskim. Dla nas, dla amatorów, to jest jakiś kompletny margines, to jest abstrakcja, żeby pomiędzy 50 miejscami były 4 minuty różnicy. A tutaj właśnie mówisz, tak, że jak porównujesz do tego najwyższego europejskiego poziomu, pojechałaś bardzo mocny rower i pojechałaś go o minutę wolniej, i już
to
biegałaś
nawet
jako 30.
Niż minuta od tej grupy, w której wyszłam z wody, to dziewczyny pojechały naprawdę mocno, ale tam się znalazły dwie bardzo mocne zawodniczki, które ciągnęły tą grupę i ta współpraca też się układała z przodu i myślę, że to pokazało właśnie, jak mocne te dziewczyny są. To są dziewczyny, które ścigały się na Pucharach Świata, na serii Mistrzostw Świata, ponieważ w triatlonie nie ma jednych zawodów w Mistrzostwach Świata, jakby, tylko odbywają się one jakby w formacie serii i finału, więc no to były topowe dziewczyny, które tam akurat jechały. Myślę, no wiadomo, że znajdzie się mocniejszy wyścig na poziomie Pucharu Świata, czy właśnie WTS-a, czyli tej serii Mistrzostw Świata, ale ja, dla mnie to był najcięższy wyścig ze względu właśnie, że to była też najmocniejsza obstawa, w jakiej ja się miałam okazję ścigać.
A był taki moment, że myślałaś, że dasz radę przeskoczyć wyżej w klasyfikacji, czy raczej myślałaś o tym, żeby utrzymać pozycję?
Ja generalnie na startach raczej nie analizuję bezpośrednio tego, o co, jakby do którego momentu jestem w stanie przeskoczyć. Staram się właściwie w tym sezonie zwłaszcza dawać siebie wszystko w konkretnym momencie na tą chwilę, w której się znajduję i myślę, że to przynosi fajne rezultaty. Coraz mniej kminię, a coraz więcej jakby staram się walczyć tu i teraz. I
każdy, kto nie widział w ogóle takiego dystansu sprinterskiego albo olimpijskiego, bo słuchają nas też osoby, które no, może nie do końca jeszcze kojarzą tą dyscyplinę, to powinni to zobaczyć, jak to szybko wygląda, właśnie to, o czym ty mówisz, że ten rower jest bardzo szybki i to z perspektywy widza też mega szybko wygląda. I właśnie to, o czym tutaj wspominał Kuba, że nawet jeśli z perspektywy widza to są dystanse bardzo niewielkie pomiędzy zawodniczkami i zawodnikami, to pewnie z twojej perspektywy jest to już taki duży dosyć gap. W sensie ciężko naprawdę dobić chyba, nie? Do tych lepszych. Pomimo tego, że to jest no tak stosunkowo krótki dystans, patrząc na to, jakie dystanse mamy w triatlonie.
I którą dyscyplinę myślisz, że mogłabyś jeszcze najbardziej poprawić, żeby jeszcze tam nadgonić?
Ja jestem pierwszoroczną seniorką, czyli tak naprawdę jestem w stanie poprawiać się, wydaje mi się, w każdej z dyscyplin. Dla mnie największy handicap jest na pływaniu, które jest moją najsłabszą stroną jakby w kontekście jakby dziewczyn w elicie. I wydaje mi się, że to też jest ten moment, w którym ja będę, nawet jeżeli nie będę poprawiać pływania, to dla mnie wychodzenie w tym miejscu, w którym wychodzę na przykład teraz, będzie mnie coraz mniej kosztować. I widziałam to na przykład w zeszłym sezonie, jak nawet pływając podobnie między poszczególnymi startami, jak z każdym startem, wyjście z wody kosztowało mnie coraz mniej i na tym rowerze przez to też czułam się coraz lepiej. Dzisiaj tak naprawdę, tak rozmawialiśmy z trenerem, nie najcięższy był sam rower, tylko to, że ja popłynęłam jak na swoje pływanie, bardzo dobre pływanie. Wyszłam w mocnej grupie, na końcu tej mocnej grupy wyszłam i musiałam bardzo mocno pobiec do strefy zmian. I to był ten moment, który kosztował mnie prawdopodobnie bardzo dużo. Mhm. Ja zalałam się w tamtym momencie kwasem. I wsiadłam na rower i ja czułam, że już jest ciężko. Nie dlatego, że ten rower już był mocny, bo on wtedy jeszcze nie był taki mocny. Ja po prostu już byłam zmęczona po tym dobiegu i pływaniu, które kosztowało mnie dużo. Ale to też było takie założenie, żeby popłynąć wszystko i spróbować utrzymać to miejsce, w którym się tam znajdę.
To ciekawe, co mówisz, bo tutaj wychodzi też trochę kwestia tego mentalu i tego, jak trzeba być mentalnie przygotowanym do zawodów i czy ty pracujesz na przykład z jakimś psychoterapeutą, pracujecie nad tym właśnie mentalem do zawodów?
Nie, ja akurat nie pracuję z psychologiem, ale znaczy rozważałam taką opcję, próbowałam takiej współpracy, ona mi dość dużo dała na tamten moment, w którym jakby z niej korzystałam. I myślę, że jeżeli będę dalej się rozwijać i gdzieś to się pojawi w moim życiu, no ale wiadomo jak to jest, życie studenta, sportowca, to wszystko zajmuje trochę czasu, nie?
No właśnie, jak łączysz teraz studia z treningami? Czy uczelnia idzie ci w miarę na rękę?
Bo dodajmy jeszcze tylko, że zaczęłaś studia od zeszłego semestru, tak?
Tak, studiuję, no kończę drugi semestr i muszę tutaj pozdrowić wszystkich moich prowadzących, bo są wspaniali. Jakby nie spotkałam się z większymi problemami ze strony prowadzących, ze względu na moje wyjazdy, ze względu na treningi i tu naprawdę chylę czoła przed AGH-em, bo wiem, że nie na wszystkich uczelniach można liczyć na takie wsparcie. Albo po prostu mam szczęście, ale szczęście w życiu też jest ważne, nie?
Nasza wspaniała alma mater.
A to dziwne, bo off the record mówiłaś coś innego. A nie, żartuję oczywiście.
Nie, no, żarty.
AGH zawsze stało też mocno sportem, tak? Więc i lubiła się nasza alma mater chwalić sportowcami, więc... Tak, Ben, to jest myślę, że taki układ, który działa w dwie strony.
Tak, ja w ogóle, znaczy powiem szczerze, wybierając studia, myślałam o tym, że będę chciała uprawiać sport na coraz wyższym poziomie i wiedziałam, że to jest uczelnia, słyszałam, że to jest uczelnia, która sportowców wspiera i trochę też dlatego na nią padło.
No dobrze, a nie chciałaś iść na AWF?
Nie, nie. To znaczy chciałam, zaczęłam nawet pierwszy rok studiów na AWF-ie w Katowicach, bo gdzieś za mną stoi to jednak takie sportowe wykształcenie pod względem właśnie przede wszystkim wiedzy takiej z dziedziny sportu, którą uprawiam właśnie ze strony takiej teoretycznej, aczkolwiek nie udało mi się tego pogodzić. Prawdopodobnie zrezygnuję z tych studiów, ponieważ no, przerosło to moje jakby połączenie treningów, studiów na AGH-u, które były dla mnie priorytetem i tam przerosło mnie. Kto mówi, że to była moja ostatnia przygoda z AWF-em, myślę, że jeszcze gdzieś tam wrócę. I...
Na szczęście mamy jedną koleżankę z AWF-u, która była ostatnią gościnią u nas na podcaście, także możemy cię tutaj do niej skierować.
No wiesz, łączenie dwóch... kierunków studiów dziennie i tak, wiemy dokładnie o co chodzi. A to wcale nie jest tak, drodzy słuchacze, że jeśli ktoś trenuje relatywnie krótki dystans, tak, czyli na przykład olimpijkę albo sprint, to ma tej objętości dużo mniej niż ktoś, kto trenuje do długodystansowych, pełnych dystansów, tak, typu Ironman. Jak to wygląda u ciebie z taką objętością tygodniową? Możesz zdradzić na przykład ile godzin?
Myślę, że mogę. To staram się gdzieś tam trenować między 16 a 20 parę godzin w tygodniu takim, kiedy studiuję, jestem w Krakowie. No wiadomo, okres startowy teraz, w którym się znajduję, charakteryzuje się tym, że trenuję mniej. Trenuję, a nawet jeżeli trenuję podobnie, to trenuję mniej intensywnie. Ten trening jest znacznie łatwiejszy do przetrawienia, bo chociaż czasem po startach nawet lekkie treningi po prostu są ciężkie. A w okresie przygotowawczym byłam 6 tygodni w Hiszpanii w tym roku przygotowywać się właśnie do tego sezonu i tam trenowałam między 25 a 30 godzin tygodniowo. To w takich objętościach na obozach, gdzieś tam w takich okresach przygotowawczym, kiedy staramy się trenować głównie właśnie tą wytrzymałość tlenową, się wtedy tak kręcimy w takich objętościach.
Na obozie jesteście wrzuceni trochę w takie idealne warunki, prawda? Że przebywacie z innymi sportowcami, że nie macie innych obowiązków za bardzo na głowie, ktoś za was myśli o transporcie, o jedzeniu i po prostu możecie tylko trenować.
Tak, i zazwyczaj na obozy jedzie się w miejsca, w których właśnie to wszystko jest takie proste i życie na obozie jest całkiem inne. Charakteryzuje się w sumie tym, że głównym twoim zadaniem jest zrobić trening, zjeść i zregenerować się. No brzmi przecież jak bajka. To trzeba ten trening zrobić, nie?
No, sugerujesz, że życie sportowca w Krakowie zimą jest trudne?
A nie powiedziałabym, że jest źle. W sumie mamy Lasek Wolski do jazdy na rowerze górskim. Mamy przecież pięknie odśnieżone Błonia zawsze, które są oświetlone. Można tam fajnie pobiegać. Ja myślę, że bardzo łatwo się szuka takich negatywnych stron tego trenowania tutaj w Krakowie, bo smog, bo coś. Ale w sumie tu jest, mimo tego, że Kraków jest dużym miastem i ma bardzo dużo rzeczy jakby w sobie, no wiadomo, jest to bardzo fajnie pod względem infrastruktury i tak dalej, to Kraków jest mały i wszędzie jest blisko. Dość dobrze skomunikowany komunikacją miejską, więc całkiem zgrabnie można się gdzieś tam przemieszczać i myślę, że za to właśnie sobie cenię Kraków, że nie jest Warszawą.
Dobre. Właśnie kiedyś czytałem takie badania naukowe, które mówiły, że sportowcy, którzy trenują w klimacie takim dosyć ostrym, typu takim jak, że mamy ostre zimy, tak jak w Polsce, zazwyczaj mają lepszą bazę tlenową, ponieważ tą zimą jednak skupiałem się na tej bazie tlenowej, na tych długich treningach na niskiej intensywności, że to procentuje później.
Ja, żeby skupić się na bazie tlenowej, musiałam wyjechać do ciepłych krajów. Ale wydaje mi się, że nie wiem, na ile to jest prawda faktycznie. Pewnie badania mają rację oczywiście. Jak to badania, prawda? Ze wszystkimi się musimy zgadzać. I to nie uważam, żeby wcale łatwiej się trenowało trening taki długi, monotonny właśnie w zimnie, bo czasem człowiek po prostu wyjdzie i zmarznie. Na długi rower też nie wyjdziesz tutaj, no bo a jeździć 3 godziny na trenażerze, wiem, są tacy, ale ja nawet chyba nie próbowałam i chociaż próbowałam, zrobiłam sobie wyzwanie na 18, 180 minut na rowerze z okazji 18 urodzin.
Albo na bieżni mechanicznej, prawda? To też jest... sekundy są jak minuty, a minuty są jak godziny.
Tak, nie. Bieżnia mechaniczna to jest coś, co...
Ale jak chcesz długi trening w Lasku Wolskim, który nie jest nudny, to w każdy wtorek o 19 Paweł Perykasza, który był bohaterem naszego drugiego odcinka, zbiera grupę biegową i idą biegać w Lasku Wolskim. Taka dosyć mocna grupa jest. Myślę, że nawet na twoich tempach biegają.
Pewnie chłopaki.
Tak. Tak.
Ja to akurat biegacz górski. Ale treningowo myślę, że możecie się jakoś dogadać. To jest w ogóle ciekawe, bo ty wywodzisz się, nie wywodzisz się z jakiegoś jednego z trzech sportów, tylko wywodzisz się z triatlonu po prostu.
Tak, wiem, to brzmi jak szok. Znaczy, może inaczej. Pewnie dla słuchających nas ludzi nie, ale w triatlonie jest taki trend, żeby wychodzić z pływania przede wszystkim, bo to pływanie jest najważniejsze i ustawia tak naprawdę cały wyścig w ciągu dalszym, ponieważ wychodząc daleko z wody... No masz ciężej po prostu.
Szczególnie na tych dystansach właśnie sprinterskich, olimpijskich.
No. Głównie tutaj, no bo my tutaj ścigamy się w grupach, jeździmy na kole, czyli bezpośrednio za sobą, bez draftingu. No i to sprawia, że ten wyścig tak wygląda, że jedziemy jeden za drugim, nie? I po prostu przydaje się to, żeby móc się za kimś mocnym schować. A najmocniejsi, wiadomo, wychodzą z wody z przodu. I musimy wrócić do pytania.
Chodzi o to, że ty się wywodzisz z triatlonu, tak, że tak, nie zaczynałaś trenować na przykład tylko pływania i później samo pływanie ci się znudziło. Tak jak często słyszymy taką historię, to co drugi triatlonista mówi, że trenowałem pływanie, nawet doszedłem do poziomu mistrzostw Polski, ale trochę mi się to znudziło i postanowiłem, raz rozmawiałem z trenerem triatlonu, który wziął mnie na test na bieżnię biegową i powiedział, że powinienem zacząć trenować triatlon. To jest taka... bardzo standardowa historia. Nie mówię jakby, że nudna, bo absolutnie każda jest wyjątkowa, tylko tak, to można rzeczywiście często usłyszeć. A u ciebie było tak, że zaczęłaś, po prostu zapisałaś się na triatlon, do klubu, żeby trenować triatlon.
Tak, ja w ogóle to trochę był przypadek, ponieważ mój tata pewnego deszczowego dnia pojechał na wycieczkę rowerową do Tyńca i zobaczył cross triatlon, który się tam rozgrywał, to były Mistrzostwa Polski. Między innymi organizował to mój aktualny trener i tak zagadał, że co wy tu robicie. I tak w sumie dostał namiary na klub w Krakowie, wtedy IMKE Kraków. I stwierdził, że to jest coś fajnego dla mnie, ponieważ ja byłam dzieckiem, które robiło mnóstwo rzeczy. Grałam w tenisa, jeździłam na rolkach, chodziłam na zajęcia teatralne, no narty, wszystkie SKS-y oczywiście w podstawówce. Robiłam wszystko, co się dało, bo po prostu mnie było wszędzie za dużo. No.
Podcasty nagrywasz.
A, teraz tak. Całkiem fajna sprawa, nie?
Jak to szczególnie się wszystko w takim dzieje. Szczególnie w takim fajnym studio.
Tak, zdecydowanie. Nie no, super to macie. I ten triatlon jakby wydawał się wtedy idealną rzeczą dla mnie, więc poszłam na pierwszy trening i chyba nigdy nie zadałam sobie pytania, czy chcę to robić, ponieważ wiedziałam, że chcę.
Startowałaś w cross triatlonie kiedyś?
Jako dziecko, tak. Takie dziecko, jeszcze nie byłam młodziczką chyba nawet. Na Xterze, na Zakrzówku były takie zawody rozgrywane i tam startowałam w kategorii dziecięcej.
Chyba już nie ma tych zawodów.
Nie ma, bo tak wyszło niestety. To jest trudne też do organizacji.
No,
wszystko.
Wyobrażam sobie właśnie, że
potrzeba pieniędzy.
Chociaż w sumie teraz po tym remoncie na Zakrzówku, to może tam się coś urodzić fajnego. Ten spoko teraz to zrobiono.
Mam taką nadzieję, bo Zakrzówek jest pięknym miejscem, jest bardzo niedaleko mojego miejsca zamieszkania i uwielbiam tam trenować.
Bo widzę, że jesteś po dobrej stronie Krakowa, tej najlepszej.
Tak, tak.
Wszyscy tam mieszkaliśmy.
Wszyscy najlepsi tak. Tam mieszkają. Ja żartuję, cały Kraków jest piękny, ale południe jest najpiękniejszy.
Tak, w pewnym momencie z Szymonem mieszkaliśmy tak, że Zakrzówek był w centrum symetrii pomiędzy naszymi miejscami zamieszkania, że tak. Po prostu idealnie po środku się znajdował.
No, tak nie lubiliście się spotykać w połowie, nie?
Zdarzało się, tak. Nie wiem, czy do dzisiaj nie mam pętli na strawie małej dookoła tego, dookoła Zakrzówka. Miałem tam taką pętlę. Ale to nie to, żebym był taki dobry, po prostu tej małej nikt nie biegał i dlatego się mój czas tam tak długo utrzymał.
Ja do tej pory
ja zapraszam,
blisko,
mamy pętlę, bodajże nazywa się Mistrzostwa Świata Zakrzówka. Teraz prawdopodobnie wyniki będą coraz lepsze, ponieważ wbetonowali nam ścieżkę, ale polecam, pętla ma wyśrubowane wyniki.
A to na strawie segment?
Był. Mam nadzieję, że jeszcze jest.
To dla mocniejszych
zawodników. Ja tam właśnie często biegam na Zakrzówku, bo też mieszkam niedaleko dalej, już trochę w innym miejscu, ale bo tam teraz jest fajnie w ogóle zrobione. Muszę sprawdzić ten segment na strawie, czy jeszcze istnieje.
Ja nie wiem jeszcze, jak trasa względem nowych rewitalizacji przebiega, ale...
Mhm. Mam tu takie fajne pytanie zapisane, gdzie trenujesz OWS w Krakowie, no ale już chyba nie muszę pytać, tak? Skoro tak bardzo
najchętniej właśnie na Zakrzówku, tak? Powiem szczerze, kocham to miejsce. Jak teraz po tej rewitalizacji wróciliśmy tam na treningi klubowe, jestem zachwycona i no, kocham to miejsce, naprawdę. No, ja się tam czuję jak w domu.
Przychodzicie tam po zachodzie słońca?
Nie, zazwyczaj w wschodzie.
Okej, okay, to jeszcze lepiej.
Widziałem chyba na Instagramie u ciebie właśnie, że ostatnio tam mieliście trening.
To się coraz częściej zdarza, ponieważ uwielbiam to miejsce, jak już powiedziałam parokrotnie.
Liczysz na jakąś, nie wiem, Zakrzówek to jest chyba do miasta zależy, więc, należy, tak, więc tak. Jakiejś współpracy tam chyba nie uda ci się załatwić, ale możesz próbować dalej.
Mogliby jakąś strefę zmian tam zrobić.
A, ćwiczyliśmy ostatnio strefę zmian na Zakrzówce.
No właśnie chciałem to powiedzieć, że widziałem tą strefę zmian u ciebie na Insta.
Tak, 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 tam jest wspaniały dobieg. Oj.
No tam spoko, ten taki asfaltowy, autostrada asfaltowa prosto
tak,
do wody.
Tak, ale...
Jak dużo właśnie na takich zawodach... w trybie olimpijskim, jak dużo trenujesz strefy zmian, bo ona jest niesamowicie szybka. W porównaniu do amatorskiej strefy zmian to jest w ogóle zupełnie inna dyscyplina
sportowa. To jest kosmos po prostu, to co dzisiaj zobaczyliśmy tam, to w ogóle można było tego nie zauważyć, kiedy jest ta strefa.
Mogę się pochwalić tym, że zrobiłam jeden z czterech najlepszych czasów dzisiaj strefy zmian.
Wow. A na której? T1 czy T2?
T1.
A mam akurat filmik, jak jesteś w strefie zmian. Mogę ci podesłać potem.
Chętnie przyjmę.
Bo się podzieliliśmy tak, że Szymon miał nagrywać ciebie, a ja miałem nagrywać Magdę, ale zamiast włączyć nagrywanie, to zrobiłem zdjęcie. nie płacą nam jakby co za to, więc robimy to non-profit. Więc nie musicie się tutaj burzyć, drodzy słuchacze. A na jakim basenie trenujesz w Krakowie?
Na Koronie. Głównie na Koronie. No i czasem na Giechu, jak mój plan zajęć nie pozwala mi pójść na trening klubowy, no to próbuję się dostosować do napiętego grafiku studenckiego.
Byłaś kiedyś na tym oldschoolowym basenie na Wiśle?
Byłam, tak, tak. Nawet testowałam tam piankę kiedyś, jak byłam mała. Byłam tam parę razy na treningu, ale moim macierzystym basenem, na którym w sumie... Uczyłam się pływać na Kolnej i to jest basen, do którego z wielkim sentymentem wracam. Bardzo go lubię, bo jest taki jakiś przestronny, ma chłodną wodę, co sprawia, że dobrze się tam pływa. Ale basenem, na którym tak naprawdę zaczynałam przygodę z triatlonem, jest basen Imki Kraków. Nie wiem, czy wiecie, co to jest za basen.
Nie.
To jest dopiero old school.
15-metrowy?
25.
Okej.
Okay. Na Krowoderskiej. Teraz jest to chyba przejęte przez szkołę. Ale kiedyś ten basen był jakby naszym takim klubowym domem i no powiem szczerze, takiego old schoolu jak tamto w niewielu miejscach można jeszcze znaleźć.
Ja się uczyłem pływać na 18-metrowym basenie i potem jak mieliśmy zawody, to mieliśmy oficjalne czasy na 56 i na 112 metrów. No bo była wielokrotność.
Ja tak kartę pływacką robiłam na JJ Sporcie.
A tak, tak. To jest troszkę za Krakowem, w stronę Kryspinowa, tak. Prawda?
A kiedy pojawiła się u ciebie ta myśl, że ten dystans olimpijski i sprinterski, szczególnie sprinterski, to jest to, co będziesz, czym się będziesz zajmować głównie? Czy był taki moment, czy jakoś to naturalnie przyszło? A dlaczego nie te dłuższe dystanse?
O nie. Dłuższe dystanse to dopiero jak skończę ścigać się na tych dystansach, które moim zdaniem są najbardziej ciekawe dla mnie w tym momencie. I też dlatego, że no, to jest sport olimpijski. To jest jednak całkiem inna rzecz, ponieważ wiem, że jakby na długich dystansach też są prosi i wygląda to w ten profesjonalny sposób, ale ten triatlon olimpijski nawet na świecie jest dużo bardziej prestiżowy. Jakby to wiem, że tu mogę zaskoczyć parę osób, ale tak naprawdę ten Ironman, który jest najbardziej popularną wersją triatlonu u nas w kraju, ma mniejszy prestiż niż to, co my robimy. I tak generalnie patrząc na to, że nawet u nas zdobywa się te medale olimpijskie, prawda? I to była naturalna kolej rzeczy. Ja zaczynając już ścigać się w sporcie kwalifikowanym, rozwijałam się z każdą kategorią i doszłam do tego sprintu, do tej olimpijki właśnie. I nie, to tak przychodzi po prostu z czasem, że no, jak się trenuje w sport, który jest sportem olimpijskim, w systemie sportu kwalifikowanego, to w ogóle chyba nie pojawia się temat tego długiego dystansu. W mojej głowie przynajmniej tak jakby w tym momencie na pewno też się nie pojawiał, więc...
No, najlepsze, co można wywalczyć w tym długodystansowym triatlonie, to slot na konę, prawda? A slot na konę, jakkolwiek jest go ciężko wywalczyć, to jest to nieporównywalnie łatwiejsze od wywalczenia slota na Igrzyska Olimpijskie. A możesz opowiedzieć, jak właśnie, jak trzeba sobie wywalczyć slot na Igrzyska Olimpijskie?
Slot na Igrzyska Olimpijskie w naszej dyscyplinie jest trudną sprawą, ponieważ tak naprawdę kwalifikuje się 55 osób na te igrzyska. Jest tam takie kryterium, że w sumie na te igrzyska może pojechać osoba, która tak naprawdę przez 2 lata zdobywała punkty do rankingu olimpijskiego. Dzisiaj właśnie były jedne z tych zawodów, na których dziewczyny walczyły o punkty do rankingu olimpijskiego. I te punkty z rankingu, do rankingu to jest 6 startów z jednego sezonu i 6 z poprzedniego chyba, jeżeli się nie mylę. I te punkty się sumują, no więc to jest trudne, ponieważ żeby zdobyć kwalifikację na igrzyska, musisz być w formie przez 2 lata, no i punktować tak na najważniejszych zawodach, czyli najlepiej na serii Mistrzostw Świata, na które na listę wchodzi też 50 dziewczyn. I żeby być na tej liście, trzeba faktycznie spełniać kryteria tego rankingu, ponieważ tam ścigają się naprawdę najlepsze dziewczyny. Co jest jeszcze taką sprawą, że z kraju jadą po 2 lub 3 osoby w zależności od reprezentacji, więc czasem nawet trenując triatlon ten olimpijski w takich największych triatlonowych potęgach, zdarza się, że najlepsze dziewczyny nie jadą na igrzyska. W sensie to jest na przykład dziewczyna, która jest topie tak naprawdę i mogłaby na te igrzyska pojechać, ale nie mieści się w pierwszej trójce w swoim kraju, prawda?
Dzisiaj chyba z Francji były 3 dziewczyny, które wszystkie 3 się kwalifikują obecnie na igrzyska olimpijskie.
A które z nich pojadą, ponieważ jakby tu były 3 dziewczyny, które teoretycznie kwalifikują się na igrzyska, ale przed nimi prawdopodobnie są jeszcze 3 dziewczyny, które ścigały się na WTS-ie w ten weekend. Więc to kto pojedzie na igrzyska, to jeszcze jest otwarty temat.
I czyli mówisz, że do Paryża z tobą, jeśli już, to też w formie 3 komentatorki możemy polecieć, a jeszcze nie zakładasz, że wystartujesz tam?
Nie. To do tego naprawdę trzeba mieć dobrze zbudowany ranking i trzeba być naprawdę dużo mocniejszym. Jakby zdaję sobie sprawę, jaki jest poziom na świecie i tego, jak dziewczyny są mocne. No
to jaki masz cel na przyszły rok?
Las Vegas. Już
nie,
wdrażany jest.
To znaczy bilety do Stanów. No nie, jeszcze nie. Nie myślimy o tym. Mamy cel na ten sezon i w kontekście długofalowym z trenerem chcemy się rozwijać. Jakby chcę robić progres z sezonu na sezon, być coraz mocniejsza i to jakby będzie nas cieszyć, ale no długofalowo, no wiadomo, że gdzieś każdy z nas w głowie ma te igrzyska olimpijskie, tak? I myślę, że no kiedyś chciałabym nawet powalczyć o to, żeby na nie pojechać, aczkolwiek no na razie skupiamy się na tym, żebym ja się rozwijała i poprawiała, ponieważ no ja mam 20 lat i na igrzyska dziewczyny jeżdżą trochę starsze jednak głównie, chociaż myślę, że może się zdarzyć, że również w tym roku na najbliższe igrzyska pojadą takie dziewczyny właśnie młodsze. Jest parę takich dziewczyn, które walczą w tym rankingu.
Możesz podążać drogą Blumenfelta. Najpierw zrobić igrzyska olimpijskie, potem Ironmana, później znowu igrzyska olimpijskie.
Właśnie miałem o to zapytać, bo mówiłaś, że dwa sezony trzeba zbierać te punkty, a on teraz dopiero się wziął za zbieranie punktów.
Tak, no to w tym i w następnym na przykład.
Aha, okej.
Okay. Tak, można. Jak jest się mocnym, to czemu nie?
Ciekawe, no bo oni teraz mają tą tranzycję, tak, z długiego dystansu na krótki. Na ostatnich zawodach Blumenfeltowi nawet tak poszło, ale Gustawowi i Denowi tak nie do końca. Tu właśnie to pokazuje, tak, oni są najlepsi obecnie we dwójkę, jednymi z najlepszych, top 10, jeśli chodzi o długi dystans, a wrócili na krótki i na tym krótkim walczą, jakby łydka w łydkę z innymi zawodnikami, widać właśnie, jak
no,
wysoki jest poziom.
No ale teraz Blumenfelt też miał bardzo dobry start właśnie w Montrealu.
Piąty chyba.
Ale właśnie to pokazuje, jak właśnie poziom jest wysoki. To jest zawodnik, który zdobył złoto olimpijskie i on nie jest bezpośrednim dominatorem, który przyjeżdża na wszystkie zawody i je wygrywa z palcem w kieszeni. Tam jest 10 kandydatów, którzy walczy o medale i to myślę, że jest takie... To sprawia właśnie, że ten triatlon jest widowiskowy i mam nadzieję, że kiedyś też w Polsce się dostrzeże tą widowiskowość. Do tego też trzeba, myślę, że stworzyć odpowiednie medialne warunki, żeby ten triatlon został dostrzeżony. Myślę, że fajnym krokiem też w tą stronę jest to, że ten triatlon jest skracany jednak z dystansami. Jest coraz więcej sprintów i no one są jeszcze bardziej widowiskowe niż olimpijki, więc myślę, że
jeszcze
idzie to w dobrą
stronę. Dodam na boku, że w ogóle patrząc na te igrzyska i na przykład na sporty, na które chodzę, gdzieś tam oglądam, to nagle się okazuje, że mamy masę świetnych sportowców w sportach, które w ogóle nie są znane w Polsce. A ogląda się super i w ogóle ci ludzie też są ekstra, tylko brakuje ciągle tego rozgłosu, nie? Triatlon rozwija się i jest o nim coraz głośniej i bardzo dobrze, nie? I właśnie to jest fajne w tej imprezie, że można zobaczyć te sporty i że gdzieś to się pojawia jednak i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej z tym.
No, sporo osób nie wiedziało jeszcze niedawno albo dalej nie wie, że jesteśmy, no nie powiem potęgą w lekkiej atletyce, ale całkiem mocną reprezentacją w lekkiej atletyce. Mamy bardzo dobrych reprezentantów. Po prostu nie jest to tak bardzo popularne u nas, a na świecie jest dużo bardziej. Mnie na przykład osoby w Hiszpanii zaczepiały i mówiły, że znają Adama Kszczota. W Polsce mało kto zna Adama Kszczota.
Ja znam. Mam z nim zdjęcie. Na stadionie Zakopanem.
Niedługo on sobie będzie robił z tobą zdjęcie.
Jak byłam młodsza, to też mam z nim zdjęcie i jestem z tego bardzo powodu szczęśliwa. Nie, to są to są bardzo sympatyczne postaci. Jakby ten sportowy świat jest bardzo fajny i też jest tak, że my jako sportowcy w ogóle jakby czuję się czasem, właśnie tutaj na przykład te igrzyska są też dla mnie niesamowite pod takim względem, że czuć, że jesteśmy jedną reprezentacją, mieszkamy w jednym miejscu na akademiku Straszny Dwór. Pozdrawiam. I...
Jak warunki w akademiku? Dobrze ci się śpi?
Nie, jedno zgrupowanie się tam przeżyło.
I to nie mówimy tutaj o zgrupowaniu sportowym.
Jak warunki? Myślę, że są super. Jakby też jak rozmawiałam z zawodnikami, to jest całkiem nieźle. Jakby myślę, że no, mamy ten jeden z lepszych akademików. No.
Nie wiem, czy chcesz dorzucić tą anegdotę.
Gospodarz Advantage, jaką anegdotę?
O tym zawodniku z Włoch. I ma teraz
Tak. No jeden zawodnik z Włoch wrzucał wczoraj na Instagram. Znaczy ja go umieściłem na tej swojej liście tych top 5 szanse do zwycięstwa. To on wrzucał zdjęcie, że jechał do Ikei kupić materac i poduszkę, żeby się wysypiać.
My dzisiaj rozmawiałyśmy, że mamy chyba bardzo wygodne łóżka, więc Włosi chyba mieszkają gdzieś indziej niż my.
To są księżniczki na ziarnku grochu widocznie, a nie tak jak twarde
Polki.
Nie, no
niekoniecznie. No, wszyscy wiemy, że akademiki jak jecha różnią się standardem, tak.
Ale mówiłaś o tym Adamie Kszczocie na przykład, mówiliśmy wcześniej o Blumenfelcie, a powiedz, kto był albo jest twoim idolem największym sportowym.
Inspiracją.
Tak.
Czy masz idolką. Takie osoby?
Taką idolką z dzieciństwa zawsze była dla mnie Justyna Kowalczyk. I to jest taka postać, że tak gdzieś zawsze, gdzieś mi tam blisko, jak się o niej słyszę i tak dalej. Do takiego idola to właśnie ona.
A dlaczego ona?
Ja jako dziecko uwielbiałam oglądać biegi narciarskie. Każdy weekend oglądałam start Justyny Kowalczyk. To samo miałam z meczami Agnieszki Radwańskiej. I myślę, że to właśnie gdzieś tak... Ona mi imponowała swoim uporem, konsekwencją i tym, że w niszowym w Polsce sporcie, bo tym właśnie były chyba biegi narciarskie
tak,
wtedy.
Tak, zdecydowanie.
I no, nie mamy optymalnych warunków do trenowania. Wygrywała z najmocniejszymi ludźmi, którzy urodzili się w nartach biegowych z Norweżkami i tak dalej. To jest coś niesamowitego i ta jej konsekwencja w dążeniu do celu. I
no, myślę, że... tutaj trochę Akademia Chłopskiego Rozumu wjeżdża, ale zastanawiam się, czy Justyna Kowalczyk przypadkiem w sportach takich wyczynowych, wytrzymałościowych, jeśli chodzi o całej historii wszystkie sportsmenki z Polski, czy nie była najmocniejsza. Znaczy jakby zrobić, na przykład zbadać wszystkim VO2 Max i tak dalej, to chyba Justyna Kowalczyk, mógłbym na nią całkiem sporo pieniędzy postawić, że wypadłaby najmocniej w tych testach.
Ja robiłam kiedyś prezentację o VO2 Max na jakiś przedmiot, chyba na WF w liceum. I tak, chyba Justyna Kowalczyk miała jedno z wyższych takich, gdzieś tak jak są te dane dostępne w internecie, wątpię w ich prawdziwość czy też w pewnym sensie, no bo wiadomo, sportowcy raczej nie dzielą się aż tak chętnie tymi wynikami badań, bo to są badania medyczne jednak, takie stricte fizjologiczne. To nie jest raczej coś, co krąży po internecie, ale wiem, że Maja Włoszczowska miała jeszcze bardzo wysokie wyniki. To myślę, że te topowe dziewczyny na świecie no, na pewno mają najlepsze wyniki. Nie zawsze mają najlepsze wyniki.
A ty sprawdzałaś już swoje wyniki?
Tak, znam swoje VO2 Max, ale...
Chcesz się podzielić? Czy...
Nie, chyba nie. Nawet chyba nie pamiętam, bo ja akurat ostatnimi czasy staram się coraz mniejszą uwagę przywiązywać do cyferek, więc gdzieś to...
A dużo waszego treningu opieracie właśnie na waszych wynikach fizjologicznych? To ma jakieś kluczowe znaczenie w tym, jaki macie protokół treningowy? Czy często go zmieniacie? Jak to wygląda?
To znaczy my trenujemy głównie w oparciu o moc na rowerze, o tętno i kwasy. I jakby wiadomo, w zależności od okresu przygotowawczego i tak dalej, staramy się właśnie modyfikować ten trening, no bo wiadomo, nie można tak trenować samo przez cały rok. I głównie na tym opieramy ten trening. I te właśnie bariery, jakby zakresy i tak dalej, część z nich jest taka, że jest stała po prostu i się nie zmienia, ponieważ na przykład z kwasem jest tak, że faktycznie no, przemiany tlenowe są faktycznie do jakiegoś progu kwasu, a nie... No, czasem zależy coś od dnia i tak dalej, ale to właściwie to te bariery są w miarę jakby znane i stałe. A no tętno staramy się obserwować i ono też się zmienia, bo to wiadomo, że w trakcie na przykład przygotowania tlenowego widać ten postęp, że przy różnych tętnach różnią się te zakresy, jakby na przykład na początku okresu przygotowawczego, a pod koniec. No a z mocą, no to moc się raczej, na moc się patrzy też w kontekście właśnie tego, jak się w danym momencie czujesz i tego, jak w danym momencie jakby jeździsz i jakie są wyniki testów faktycznie.
Poziom glukozy mierzycie?
Nie, jeszcze nie.
Body core temperature. Wiesz co, pytam to też, bo miał tutaj startować Marcin Stanglewicz na igrzyskach. Finalnie go nie ma, ale słuchając rozmowy z jego tatą, to...
Trenerem też. Tak,
również trenerem. Właśnie to jest, mam wrażenie, że to jest osoba, która bardzo podchodzi mocno do tych wyników, do badania tych wyników fizjologicznych, tego wszystko, jak to wygląda, śledzi te trendy. Szczególnie właśnie gdzieś wiąże to z tą metodą norweską, oni chyba są tam w ogóle bliskim kontakcie, dlatego też po prostu pytam z ciekawości, jak to wygląda u ciebie, nie? Bo jakby dyscyplina ta sama, reprezentacja ta sama. Oto.
To znaczy ja trenuję innym systemem niż Marcin Stanglewicz, ale wiem, że on ma dużo czasu spędza w górach właśnie w tej hipoksji takiej naturalnej. I no, trenuje bardzo jakby bardzo profesjonalnie, jakby mają dostęp do dużej ilości środków i też właśnie też takiego wyposażenia stricte jakby właśnie no, pomiary glukozy i tak dalej, mają do tego wszystkiego dostęp i opierają, wiedzę też mają prawdopodobnie gdzieś tam właśnie tak jak wspomniałeś z bliższej współpracy z Norwegami i wiem, że Marcin tak trenuje.
No to dobrze, to jutro mamy wyścig mężczyzn i masz jakieś przewidywania, oczekiwania? obstawiasz, że któryś z Polaków znajdzie się wysoko, albo masz jakiegoś faworyta z ogólnie z całej stawki, który myślisz, że mogłabyś na niego postawić? Jestem ciekawy po prostu twojej opinii, bo ja mam jakieś tam drobne przewidywania i jestem ciekawy, czy to chociaż trochę jest zbieżne z twoimi.
To znaczy, nie podam ci typów, jakby kogo typuję do podium, bo tutaj bardzo dużo zależy jakby od wyścigu, od tego, jak się to wszystko ułoży, czy się grupy zjadą, czy nie. I ten, no, mam nadzieję, że chłopaki dobrze sobie poradzą. Startuje Michał Oliwa, startuje Maciek Bruździak i Kamil Kulik.
Kamil Kulik chyba debiutuje, prawda? Też w elicie. Tak.
Kamil, tak jak ja, my jesteśmy z tego samego rocznika, też ma swoje pierwsze przygody z wielkimi imprezami. Kamil zaliczył jeszcze start chyba na Mistrzostwach Świata Uniwersyteckich w zeszłym roku. My się uczymy, tak naprawdę zbieramy doświadczenie, bo przed nami jeszcze długa droga do takiego poważnego ścigania.
Super, to jest, myślę, że bardzo, bardzo ważne i też zastanawiałem się, jak to doświadczenie u was wygląda i zbieranie tego doświadczenia. No dobrze, no to powiedz nam jeszcze w takim razie, gdzie cię będziemy mogli niedługo zobaczyć, na jakich zawodach, co jest w planach?
W planach mam na pewno, gdzieś myślimy o starcie w niedzielę w Mistrzostwach Polski w Suszu na sprincie, bo to przed tym, jak dowiedziałam się o tym starcie, był mój jeden z ważniejszych startów jakby planowanych na tą część sezonu. Potem planuję pojechać na obóz i wreszcie trochę potrenować. I następnie chciałabym wystartować na Mistrzostwach Polski na supersprincie w Katowicach, więc niedaleko, zapraszam. To będzie, myślę, że też fajne widowisko, bo super sprint jest naprawdę szybki.
Tam na trzech stawach się ścigacie?
Tak. Okay. I potem to zobaczymy w zależności od kwalifikacji, być może Mistrzostwa Europy w Turcji na super sprincie i następnie Mistrzostwa Polski w Białymstoku na Olimpijce, czyli moja trzecia olimpijka w tym sezonie i potem mam zakontraktowany start we Francji, jeszcze jeden.
Ja we Francji.
A powiem szczerze, nie wiem.
Bardziej południe czy bardziej północ? Nie wiesz.
Nie mam pojęcia. Dobrze. W sensie jakby no... Teraz miałam być we Francji. Trochę mi się życie obróciło do góry nogami, więc...
Pytam, bo ja tam przesiaduję po prostu dużo na południu, więc z czystej ciekawości. A we Francji w ogóle to chyba jest... No nie powiem, że sport narodowy, ale taka mocna dyscyplina, prawda?
Ja słyszałam, że ile Francuzi mają zawodników jakby na poziomie juniorskim, młodzieżowym, takim tego sportu dziecięcego nawet w triatlonie i to są liczby setki chyba razy większe niż my w Polsce. Tych klubów jest mnóstwo i ten triatlon, tam w ogóle ścigają się zawodnicy w trzech czy czterech dywizjach w ogóle, więc kluby.
A sądzisz, że u nas jeszcze to młodsze pokolenie jeszcze będzie więcej zawodników niż... No bo powiedzmy sobie szczerze, z twojego pokolenia już jest trochę więcej zawodników niż było wcześniej. I czy to idzie tak piramidalnie, czy raczej to już powiedzmy się ustatkowało i że teraz będziemy co roku widzieć tych właśnie trzech, czterech nowych, dobrze zapowiadających się zawodników mniej więcej i tak już to zostanie.
Wiesz co, ja widzę na przykład to, jak... W ostatnich latach zwiększyła się liczba zawodników w kategoriach juniorów młodszych, na przykład, czy młodzików. Wprowadzono kategorię żaka. Tych dzieci jest coraz więcej. I to jest tak, że wiadomo, jak jest 10 zawodników, to znaleźć wśród nich jeden talent, fajnie. Ale jak masz 50 zawodników, jest łatwiej znaleźć tę jedną perełkę, czy nawet ich 5. I myślę, że to właśnie sprawia, że sporty właśnie jakby rozwijają się, że te talenty znajduje się wtedy coraz łatwiej, nie?
Dobra, dziękujemy ci. Życzymy udanych startów w najbliższej przyszłości i może widzimy się w Las Vegas. Naszą gościnią była Józefina Młynarska. Możecie ją śledzić na Instagramie. Fina Młynarska.
Tak.
I jeszcze raz bardzo ci gratulujemy dzisiejszego występu.
Świetny to był performance. Też rewelacyjnie się to oglądało.
Dziękuję, a za to oglądanie to myślę, że trzeba podziękować organizatorom, bo triathlon stał, naprawdę organizacja stała na takim poziomie, jak stoją najwyższe jakby najważniejsze zawody na świecie, więc to było super. Myślę, że z tego co wiem, zawodnikom też się podobało.
Miejmy nadzieję, że tak już teraz będzie, że będzie to wszystko zmierzało w tym kierunku, że będziemy cię mogli coraz częściej oglądać w Polsce. To było też całkiem przyjemne dla nas, bo to były pierwsze zawody, które pojechaliśmy, tak, próbowaliśmy je relacjonować na żywo i od razu wszystkie trzy Polki się super zaprezentowały. No, to... Czekamy, co będzie jutro. Nie wiem, czy dzisiaj zaśniemy w ogóle, bo z tych emocji, więc no.
Będzie fajnie, na pewno.
Tak, dziękujemy ci bardzo. I oczywiście zapraszamy do nas, kiedy tylko będziesz chciała, bo daleko nie masz.
No nie mam.
Nas też możecie obserwować na Instagramie, na Facebooku. Zapraszamy momentami zabiegania albo bis AGH. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Słyszymy się już niedługo. Pa!
Na razie.
Cześć.